Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Dobry wieczór Państwu. Program Jak było naprawdę w Radiu Kraków Kultura. Tym razem na warsztat. Skoro mamy Wigilię i jutro Boże Narodzenie, to chciałem właśnie porozmawiać o filmie o tym samym tytule. Boże Narodzenie to jest produkcja z 2005 roku w reżyserii Christiana Coriana. To jest wspólna produkcja Francuzów, Brytyjczyków i Niemców. Ten film opowiada o czymś niezwykłym, co się stało podczas I wojny światowej. On nas cofa do grudnia 1914 roku, czyli mamy początek wojny. Niemcy oraz Brytyjczycy, konkretnie Szkoci i Francuzi, którzy przecież walczą między sobą, stoją po dwóch stronach barykady, nagle postanawiają zawrzeć rozejm. Od czego to się zaczyna? Do okopów niemieckich przybywa duńska śpiewaczka Anna Sorensen w tej roli Diane Kruger, którą możemy skądinąd kojarzyć. Ona wystąpiła w Troi, odgrywała tam Helenę. Przybywa na linię frontu, aby zaśpiewać dla niemieckich oficerów i dla żołnierzy, kiedy wspólnie z innym żołnierzem i też śpiewakiem, Nikolausem Szprinkiem, zaczynają właśnie śpiewać kolędy. Dzieje się magia i o tej magii chciałbym porozmawiać z moim gościem Konradem Meusem, dyrektorem Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Kilka razy oglądałem ten film i za każdym razem zrobił na mnie ogromne wrażenie. Nie wiem jak na panu.
Film rzeczywiście robi wrażenie, ponieważ generalnie kiedy mamy obejrzeć film, który jest filmem wojennym, nastawiamy się, że będzie duża przemoc w tym filmie. Wystarczy spojrzeć na film chociażby Na Zachodzie bez zmian, czy Dokładnie. Rok 1917, który również w ostatnich latach święcił wielkie triumfy, również oscarowe triumfy, bo mówimy o filmach z czasów opowiadających o czasach I wojny światowej, a to mamy film, który pokazuje zupełnie inną rzeczywistość, rzeczywistość, która wręcz wzbudza ciepło. Prawda? W okresie Bożego Narodzenia ta sytuacja, która zaistniała na froncie w roku 1914, rzeczywiście pokazuje, że ludzie mieli wtedy jeszcze zupełnie inne nastawienie do tego, co miało się dopiero wydarzyć w kolejnych latach wojny, ale pewnie o tym za chwilkę będziemy.
Tak, jeszcze do tego przejdziemy. Film nawiązuje do autentycznych wydarzeń. Tak było na przykład, takie zawieszenie broni było na przykład pod Ypres w Belgii 24 grudnia 14 roku. Według relacji i wspomnień żołnierzy, Niemcy zaczęli śpiewać Stille Nacht, czyli Cichą Noc, udekorowali też swoje okopy i niedługo później zaczęli im wtórować Brytyjczycy, którzy oczywiście śpiewali własne kolędy, ale też zaczęli śpiewać właśnie Cichą Noc. Niemieccy żołnierze nagle zaczęli opuszczać okopy i zaczęli kierować się w stronę swoich przeciwników. Brytyjczycy troszeczkę byli skonsternowani, nie wiedzieli o co chodzi, ale za chwilę zrobili to samo i wszyscy się spotkali na ziemi niczyjej. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że nie było żadnego oficjalnego zawieszenia broni. To był spontaniczny gest żołnierzy.
Zdecydowanie tak, spontaniczny. To znaczy przede wszystkim, tu już wspomniana już Anna Sorensen rozpoczęła śpiew. To też miało swój wielką magię, która się wtedy odbywała. Przypominam również, że w tradycji, w kulturze bożonarodzeniowej niemieckiej jest drzewko, czyli Tannenbaum. Kolęda o Tannenbaum potem była również bardzo często śpiewana przez Niemców i bardzo podchwycili ją również Brytyjczycy, którzy byli, czy Walijczycy, Szkoci, Irlandczycy, którzy byli w okopach, bo bardzo im się spodobała akurat ta kolęda. I też pamiętajmy o tym, że właśnie te choineki, które się pojawiły ozdobione właśnie przez w okopach niemieckich, też
tak to widzimy
bardzo
w filmie.
Tak, i tak rzeczywiście było. One się pojawiły tam wtedy i potem były podarowane również Brytyjczykom, więc to był pokój całkowicie, czy rozejm, który był całkowicie nieplanowany. Ponieważ przypominam Państwu, że jeśli chodzi o wojnę, to człowiek człowiekowi gotował taki los, ale nie zawsze człowiek chciał gotować drugiemu człowiekowi ten los. To jest w ogóle też początek wojny. Przypominam Państwu, że kiedy młodzi chłopcy wyprawiali się w sierpniu, byli mobilizowani końcem lipca i potem w sierpniu 1914 roku, to przewidywano, że święta Bożego Narodzenia spędzą już w domu. Że
to miała być szybka wojna, szybka, wojna, piękna, błyskawiczna.
Każda strona przewidywała, że to będzie szybka wojna. Niemcy, którzy byli przygotowani na plan błyskawiczny, bo my mówimy o Blitzkriegu, o wojnie błyskawicznej z czasów II wojny światowej, ale ja przypominam, że pierwszy Blitzkrieg Niemcy już przewidywali w roku 1871, kiedy walczyli z Francuzami, co doprowadziło potem do zjednoczenia Niemiec i utworzenia II Rzeszy Niemieckiej w styczniu 1871, ale plan drugi Blitzkriegu był przewidywał właśnie czasów 1914 wydarzenia.
Tak, plan Schlieffena.
Dokładnie tak. Z kolei Francuzi czy Brytyjczycy też przewidywali, że ta wojna będzie szybka. No Brytyjczycy, wielkie imperium, 1/4 świata pod panowaniem, więc nie przewidywali, że ta wojna będzie aż tak długo trwała. Przypominam również, że na froncie wschodnim analogiczna sytuacja. Rosyjscy żołnierze sobie żartowali, kiedy padł Lwów we wrześniu 1914, 3 września, że śniadanie jedzą we Lwowie, obiad zjedzą w Krakowie, a kolację zjedzą w Wiedniu. Więc przewidywano, że Boże Narodzenie już będzie w domach spędzane. A tu rzeczywistość okazała się zgoła odmienna. I rok 1914, ale pamiętajmy też o tym, że to jeszcze jest romantyczny rok w całym okresie tej długiej I wojny światowej. Bo 1915 zdarzały się symptomy jeszcze w grudniu 15 roku, że rzeczywiście tam ktoś jeszcze pamiętał ten rozejm z 14, ale to już pod Ypr czy na froncie zachodnim było nie do pomyślenia, aby Niemcy z Brytyjczykami czy z Francuzami jakikolwiek pojednawczy gest mogli wykonać. Dlaczego? Z bardzo prozaicznego powodu. To już jest wykorzystanie gazów bojowych. Nienawiść, która pomiędzy walczącymi stronami zaczęła pęcznieć i rodzić się w toku roku 1915, była już tak mocna, że już nie było mowy o jakimkolwiek rozejmie. To już były ataki samolotowe, bombowe, to już były gazy bojowe i peryt między innymi wykorzystywane i wtedy już nie można było o tym mówić. To już było zbyt dużo krzywdy poczynionej pomiędzy walczącymi stronami. W 14 roku były działania wojenne, żołnierze ginęli, ale ta krzywda jeszcze nie była tak daleko posunięta i można było spotkać się z takim gestem, o którym dzisiaj mówimy.
To zatrzymajmy się jeszcze przy tym 14 roku. Co widzimy w filmie? Szkoci zaczynają grać na dudach własne kolędy, zaczynają śpiewać. Po drugiej stronie, po stronie niemieckiej, wychodzi Spring, ten nasz śpiewak, który zaczyna śpiewać Stille Nacht. Kiedy Szkoci to słyszą, zaczynają grać na dudach w rytm tego, co on śpiewa. Tutaj dochodzi właśnie do tej magicznej chwili, kiedy Spring wychodzi wkrótce z okopu, widzi Brytyjczyków, którzy już wcześniej wyszli ze swoich pozycji, biją mu brawa, jest aplauz. Spring bierze choinkę i stawia ją na ziemi niczyjej. Po chwili pozostali żołnierze, nie tylko Brytyjczycy, nie tylko Niemcy, ale także Francuzi, wychodzą, spotykają się wszyscy na ziemi niczyjej, patrzą sobie w oczy i zaczynają wymieniać się prezentami. Ten daje wino, ten daje czekoladę, tutaj jeden drugiemu pokazuje zdjęcia swojej dziewczyny, żony. Czy tak było naprawdę?
Tak, te prezenty były przekazywane. To mamy liczne wspomnienia. Przypomnę Państwu, że to było tak niezwykłe dla opinii publicznej, że Daily Mirror w 1915 roku publikował wspomnienia żołnierzy, między innymi z pułków londyńskich, które tam się znajdowały, czy z pułków walijskich również, gdzie oni opowiadali, żołnierze, którzy uczestniczyli w tym rozejmie, opowiadali, jak to wyglądało.
No właśnie,
mamy
tak.
Historię między innymi o tym, że Brytyjczycy przekazywali pudding, bo to tradycyjna potrawa, która była serwowana na stołach brytyjskich podczas Świąt Bożego Narodzenia Niemcom. Z kolei Niemcy dali beczkę piwa. Tak, no bo klasycznie, jeśli ktoś mogli się czymś pochwalić, to mogli coś przekazać, co było ich, to była to właśnie między innymi beczka piwa. Mamy informacje o podpalaniu sobie nawzajem papierosów i częstowaniu się papierosami brytyjskimi i niemieckimi, no dzisiaj...
Przymierzanie akurat, hełmów.
Tak, również czapek. Przymierzanie hełmów, więc obdarowano się różnymi prezentami, tymi, co mieli pod ręką tamci żołnierze i rzeczywiście to wzbudzało, no, było niezwykłym wydarzeniem tam wtedy na tej ziemi niczyjej, bo przypominajmy, że to jest między innymi pas 150 metrów, około 150 metrów, bo to był pas w różnych odcinkach frontu, różnie wyglądał. Ale 150 metrów ziemi niczyjej, gdzie no niestety leżały ciała osób, które podczas szturmów ginęły, bo przypomnijmy też, że najpierw były takie gesty pojednawcze, a potem było przede wszystkim wspólne chowanie ciał, bo to miał służyć ten rozejm. Także pochowajmy naszych zmarłych, pozbierajmy ich do swojej części okopów i Brytyjczycy do swojej i Niemcy do swojej części.
A też były takie msze, bo w filmie też widzimy, jak jest kapelan szkocki, który odprawia msze zarówno dla Brytyjczyków, Francuzów i dla Niemców. Właściwie wspólna msza. Coś takiego się zdarzało?
To znaczy mamy różne relacje i powstały prace. Martin Gilbert o tym między innymi pisał, Weintraub o tym pisał znakomitą książkę, zresztą Cicha noc, taki tytuł, czyli o rozejmie bożonarodzeniowym 1914 roku. Nie spotykamy tam informacji akurat o nabożeństwach, które byłyby wspólne. Jest wiele wątków, które w filmie się pojawiają i które możemy przedstawić, że tak, rzeczywiście tak było, łącznie ze słynnym meczem wygranym przez Niemców 3-2, który się odbył no, na terenie pasa ziemi niczyjej, bo to jest też niezwykłe, że ten mecz był taki...
Zermontier.
Tak, taki symboliczny był ten mecz, który wówczas został rozegrany. Nawet do tego stopnia, że dzisiaj Państwo możecie pomniki, czy to w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, czy przede wszystkim między innymi w Belgii, niedaleko Ibr oglądać, które upamiętniają tamte wydarzenie tego meczu, który był takim przypieczętowaniem tego rozejmu bożonarodzeniowego. O nabożeństwach religijnych ci autorzy nie wzmiankują. Jednakowoż inne wydarzenia, które tam miały miejsce, jak chociażby przekazywanie prezentów, już jak najbardziej tak. Jednak też są wspomnienia, które mówią, że na danym odcinku frontu odbywał się ten gest pojednawczy, a Brytyjczycy na przykład wspominają, że gdzieniegdzie było słychać strzały.
No właśnie, czy ten rozejm to była specyfika w ogóle całego frontu zachodniego, czy tylko to były takie punkty, gdzie takie
punkty,
było
takie
zawieszenie
wyspy,
broni?
Wyspy odbywało. One czasami były archipelagami, czyli to było większe, jak gdyby zestaw tych wysep, ale nie było też tak, że nagle wszędzie, na całej długości tego długiego frontu wszyscy ten rozejm respektowali, no bo to był rozejm umowny, tak naprawdę, to nie był żaden odgórny, oddolnie zrealizowany i zdarzają się wspomnienia brytyjskich żołnierzy, którzy wskazują, czy nawet między innymi również Niemców, prawda? Chociażby z 16 słynnego pułku bawarskiego, który właśnie był jednym z tych, który w tym rozejmie uczestniczył, że gdzieniegdzie było słychać strzały snajperskie, więc strzelców wyborowych, więc to też nie jest tak, że to była taka idylla wtedy.
No a poza tym, to też film dobrze pokazuje. Brytyjczycy, tutaj Szkoci, są bardziej otwarci na takie zawieszenie broni, co innego Francuzi. Co innego Francuzi, którzy myślą w ogóle na początek, że to jest podstęp, że Niemcy chcą się poddać. Brytyjczycy też mieli takie sygnały od dowództwa, żeby uważać w ten czas, bo Niemcy mogą faktycznie wykorzystać tą wigilię do jakiegoś podstępu, ale myślę, że oni byli bardziej otwarci niż Francuzi.
No, Brytyjczycy też była to armia ekspedycyjna, przypominam. Oni daleko walczyli od swoich domów. Dla nich to była trochę wojna u kogoś. Francuzi walczyli o życie. Francuzi walczyli o to, żeby Paryż nie padł w przyszłości. Więc ich jak gdyby mentalność w tym przypadku była inna. Oni musieli być bardziej zachowawczy, no bo walczyli o swoje domy. W tym momencie. Fakt, że to się odbywa na terenie Belgii, ale zaraz jest Francja. Więc stąd myślę, że taka specyfika akurat Francuzów była.
A Francuzi mieli jeszcze za złe Niemcom przegraną wojnę z lat 1870-71, kiedy utracili na ich rzecz Alzację i Lotaryngię. No,
oczywiście.
Jeżeli chodzi o takie rozejmy, to pewnie między Francuzami a Niemcami było dużo ciężej.
Zdecydowanie, dlatego tych Francuzów mniej się pojawia. Brytyjczycy, Walijczycy, Irlandczycy tak, Francuzów zdecydowanie mniej. O tym mniej się słyszy, bo ten rozejm na tych odcinkach, gdzie Francuzi byli, znacznie rzadziej występował. Stąd akurat ci Brytyjczycy się pojawiają w filmie również.
A żołnierze tak samo chowali się w okopach przeciwników przed ostrzałem artyleryjskim. Też mamy taką scenę w filmie, kiedy przychodzi niemiecki oficer, podchodzi do okopów francuskich i mówi: słuchajcie, zaraz nasza artyleria zacznie was ostrzeliwać. Ja wam proponuję schronienie u siebie. Coś takiego
zdarzało się. Mieliśmy.
Informacje
w relacjach, które się zachowały właśnie, głównie brytyjskich, że taka sytuacja występowała. Nie potrafimy ci odpowiedzieć, jak powszechna była, ale zdarzały się takie sytuacje, no bo oczywiście artyleria robiła swoje. Oni nie mieli świadomości żadnego rozejmu i to nie wchodziło w ogóle w grę. To tylko żołnierze liniowi, którzy byli między innymi w paśmie ziemi niczyjej, go respektowali, no bo to był ich poniekąd rozejm oddolny, więc czyniono tego typu działania.
A jak reagowały sztaby generalne i dowództwa na takie próby fraternizacji, bo w filmie widzimy, że bardzo surowo zaczęły podchodzić. Ten kapelan szkocki nawet w środowisku duchownych jest uważany za zdrajcę. Ten niemiecki oddział zostaje ściągnięty z frontu i zostaje przeniesiony w ogóle na wschód, do walki z Rosją, w zupełnie inny rejon wojny. Rzeczywiście tak dowództwo odpowiadało na te próby fraternizacji?
Były przypadki rozczłonkowania jednostek, ponieważ zdecydowanie dowództwo sobie nie mogło pozwolić na tego typu sytuacje, no bo mogłoby cały front paść w tym momencie, gdyby jakaś luka się wytworzyła, ponieważ żołnierz brytyjski nie chciałby zastrzelić kogoś, z kim przed momentem grał mecz piłkarski, a przecież to było jak najbardziej prawdopodobne, że tak by mogło wystąpić, więc zdarzało się, że...
Tam też jest taka scena w filmie, kiedy przychodzi dowódca szkocki i widzi wybiegającego, jak się wydawało, Niemca z okopu i każe Brytyjczykom Szkocom strzelać. Oni strzelają, ale w niebo, nie do niego.
Pułki saksońskie, które znajdowały się również na odcinku, gdzie ten rozejm był, bo tam były bawarskie, saksońskie, zostały zastąpione pułkami pruskimi, nowymi, nowo zwerbowanymi, które miały zupełnie inną mentalność. Oni już poszli w bój i tam już nie było żadnego oddolnego rozejmu, nawet świadomości tego rozejmu. Więc dowództwo musiało zareagować w taki sposób. No to jednak była wojna światowa. Tutaj nie było miejsca na niestety sentymenty, bo mógł front cały paść w odpowiednim momencie, bo wystarczył jeden wytrych w takim froncie i by mogło się okazać, że po prostu jednostki, które by walczyły, byłyby okrążone, więc mimo tutaj nie było tu miejsca na tego typu, nazwijmy to, pomyłkę z perspektywy dowództwa naczelnego.
A w kolejnych latach...
W kolejnych latach to już była sytuacja bardziej prosta z perspektywy dowództwa, bo siła krzyw, które były wyrządzone po jednej i po drugiej stronie żołnierzom, tak, poprzez zastosowanie gazów bojowych, między innymi, o czym już wspominałem, była tak duża, że już nie było miejsca. Żołnierze już byli... To już był kolejny miesiąc, kolejny rok w okopach i nie było już miejsca na fraternizację. Oczywiście mamy świadomość, że pierwsza wojna światowa to też jest wojna, która odbiega jednak od drugiej wojny światowej. Na czym widzimy tą różnicę? Gdzie ona leży? A mianowicie, proszę zwrócić Państwu uwagę, że jeśli będziemy przemieszczać się przez Małopolskę i trafimy na cmentarze wojenne, to te cmentarze są wspólne. Tam jest żołnierz rosyjski, żołnierz włoski, żołnierz czeski, czyli austro-węgierski, który był Czechem etnicznym, żołnierz niemiecki. I oni są pochowani obok siebie w kwaterach, albo czasami wspólnie. Nie było jeszcze tak pogłębionej nienawiści pomiędzy tymi nacjami. A z kolei wybierzmy się na cmentarz drugowojenny, gdzie mamy cmentarz żołnierzy niemieckich, cmentarz żołnierzy radzieckich. Już nie było wizji, koncepcji, żeby chować jednych obok drugich, bo tamte krzywdy na cywilach były jeszcze dalej posunięte. Pierwsza wojna światowa jest oczywiście dramatyczną wojną. 20 milionów ludzi ginie podczas tej wojny na różnych płaszczyznach, również cywilów. Ale mimo wszystko ta pierwsza wojna światowa to jeszcze miała jakiś element taki, że właśnie można było te cmentarze po tej wojnie, po tych bitwach wspólne tworzyć. Ale w 15 roku już raczej nie można było mówić o tym, co się wydarzyło w 14. W żadnej mierze. Oczywiście, proszę Państwa, zdarzały się wyjątki.
Ale z drugiej strony przecież dowództwa zarządzały na przykład na Wigilię ostrzał artyleryjski, tak pro forma.
No ale to z klasyka, bo wtedy to nie jest nic dziwnego dla pierwszej wojny światowej. Ja przypominam, mamy rewolucję w koloniach brytyjskich, XVIII wiek. Jest rok 1776, bitwa pod Trenton, gdzie przecież Waszyngton wpadł na pomysł, że oddział heskie będzie atakował właśnie w Boże Narodzenie i w Wigilię, ponieważ wychodziło założenie, że będą rozluźnione, upojone alkoholem, nie pomylił się i doszło do pierwszego zwycięstwa George'a Washingtona. Więc to, że próbowano wbić się jak gdyby w ten okres taki świąteczny, gdzie jest wielkie rozluźnienie, jest świętowanie, to nie było nic nowego już w wcześniejszych wojnach. I to samo próbowano potem w pierwszej wojnie światowej, więc ten rok 14 był wyjątkowy, bo był jeszcze dopiero wojna się rozpoczęła, jeszcze nie było tak dużej krzywd po jednej i po drugiej stronie, potem już to nie wchodziło w rachubę. Tego typu sytuacje również zdarzały się na froncie wschodnim. No to też o tym musimy, czy froncie północnym, jak to mówili w Wiedniu, my nazywamy go frontem wschodnim galicyjskim, gdzie również mamy tego typu no, gesty pojednawcze. Czy to w Przemyślu, to jest chyba najsłynniejsze z perspektywy wschodu.
Właśnie przenieśmy się tam, bo film jakby koncentruje się tylko i wyłącznie na froncie zachodnim. Zresztą
no zachód się dobrze sprzedaje. Tak,
francusko-brytyjsko-niemiecka produkcja, no to jednak dotyczy przede wszystkim frontu zachodniego. No ale właśnie, jak to było na froncie wschodnim? Bo tam też dochodziło do takich rozejmów bożonarodzeniowych.
Dochodziło do takich rozejmów, tylko są mniej upowszechnione ze względu na to, no że nie mamy takiej siły przebicia w popkulturze. A szkoda. To Przemyśl jest chyba takim najbardziej symbolicznym momentem, gdzie żołnierze rosyjscy...
Walki o twierdzę przy 14-15.
Tak, tak, wystawiali między innymi nawet w Boże Narodzenie 14 roku transparenty, że was, Polacy, Czesi, Slawoni i wymieniają wszystkie nacje, które były w armii austro-węgierskiej, świętujcie Boże Narodzenie. Przypominam też, proszę Państwa, że to był też element propagandy rosyjskiej. Rosjanie, kiedy rozpoczęli inwazję na Galicję i wojnę z Austro-Węgrami, próbowali pozyskać Polaków, żeby odchodzili z armii austriackiej, austro-węgierskiej. I tutaj był też taki manewr propagandy rosyjskiej. Tam istnieje duże prawdopodobieństwo, że to nawet dowództwo inicjowało tego typu działania, żeby pokazać ludzki wymiar żołnierzy rosyjskich armii carskiej. Media różnej maści, strony internetowe przedstawiają to w sposób też takiego gestu pięknego, który miał miejsce, aczkolwiek przypuszczamy, że mógł to być element propagandy rosyjskiej, która chciała pokazać ludzki wymiar carskiego żołnierza, a po drugie pozyskać sprawę Polaków, chociażby walczących w mundurach CK armii dla sprawy rosyjskiej. Ale nie ukrywam, że w
ale
zeszłym
gdzieś,
roku...
gdzieś pewnie była jakaś taka spontaniczność na tym froncie.
Ale było, no bo no, wiecie Państwo, to żeby móc to tak dokładnie ocenić, to musielibyśmy przez lupę przejrzeć między innymi różnego rodzaju wspomnienia, bo w rozkazach tego oczywiście nie znajdziemy, czy w dokumentacji tej, która jest wytwarzana przez wojsko. Miałem przyjemność edytować w zeszłym roku pamiętniki Władysława Wichmana z Zatora. Władysław Wichman, człowiek ze Związku Strzeleckiego, założyciel Legionów w zachodniej Galicji, między innymi jeden ze współtwórców tych Legionów, ale walczył w CK Armii, bo nie było mu dane walczyć w Legionach, został wcześniej zmobilizowany w lipcu 14 roku. I on opisuje właśnie między innymi wydarzenia podczas Bitwy Bożonarodzeniowej, która miała miejsce Limanowa-Łapanów, gdzie wskazuje, że jako plutonowy poszedł na zwiad, bo lubił sobie ciszę i spokój i pewnej nocy wpadł do okopu, który był wykopany przez Rosjan. Taka ziemianka wykopana przez Rosjan, przykryta właśnie między innymi krzakami, tam gałązkami, przy śniegu nie zauważył. I doszło do bójki w tym okopie pomiędzy nim i jego partnerem, a dwójką Rosjan, z którymi zaczął się bić. I nagle się okazało, że jedni i drudzy komunikują się ze sobą w języku polskim. No i w tym momencie przestali się bić. Jak wspomniał Wichman, to byli Rosjanie z Lublina. Więc to też pokazuje niestety ta pierwsza wojna światowa na froncie wschodnim. To po prostu często byli Polacy w carskich mundurach i Polacy w CK mundurach. Upili się. Upili się obydwoje, bo jak się okazało, Rosjanie mieli samogon. Tak jest. I doszło do tego, że potem Władysław Wichman, jak wskazuje w swoim pamiętniku, troszeczkę humorystycznie, ale no, trudno jak gdyby teraz odrzucać go w całości, wspomniał, że namówili tych lubelskich Rosjan, żeby się poddali, bo w sumie po co będą walczyć. To byli młodzi mężczyźni, że wojna to może się dla nich szybko skończyć i razem śpiewając sobie kolędy wrócili do obozu austriackiego. Bo oczywiście to jest specyfika też, bo to akurat mieliśmy nację tą samą, tak? Więc to teraz trochę inna historia, gdzie mamy jednak Polaków walczących po dwóch stronach barykady w tym momencie. I to bardzo często, aż do 18 roku przecież się zdarzało, tak? Że właśnie walczyli jedni przeciwko drugim. Ale na froncie wschodnim mamy również takie sytuacje. I one też są w pamiętnikach wykazane. Może nie jest to tak spektakularne, bo meczów nie rozgrywano, jak to było na froncie zachodnim, ale mamy takie przypadki.
Moim i Państwa gościem był Konrad Meus, dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu.
Korzystając z okazji, jeżeli żołnierze zwaśnionych stron nawet na jeden dzień potrafili się pogodzić, to myślę, że i my jesteśmy w stanie nawzajem się pogodzić i pojednać, przynajmniej na ten czas świąt. Na ten okres życzę wszystkiego dobrego, przede wszystkim spokoju i odpoczynku od codziennych spraw. Do usłyszenia.